ziemię, na nasz kraj. Nie wiem jak wy, ja się nie mogę tego doczekać. Cieszymy się, że Pan do nas mówi, cieszymy się, że Pan pokazuje nam też i drogę, którą będziemy podążać. Cieszymy się, że Bóg jest z nami. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z wami, że będę mógł wam usłużyć słowem. Dzisiejszy dzień rozpoczyna kolejne już obchody, pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Mamy święta wielkanocne, potocznie nazywane. Jedne z najważniejszych momentów w dziejach ludzkości. Ja tak uważam. Mam nadzieję, że wy tak samo. Wiele osób nie uważa tego, że to jest to najważniejszy czas, moment w dziejach ludzkości. Ja tak uważam. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, które jest świętem w 100% radosnym. Święta Zmartwychwstania Pańskiego też są radosne, też są wspaniałe, też są cudowne, ale zaczynają się niezbyt radosnym wydarzeniem. Dzisiaj mamy wyjątkowy czas upamiętnienia tego, co się dokonało prawie 2000 lat temu, czyli pamiątka śmierci Pana Jezusa. W wielu tradycjach jest to czas smutku i żalu. Ludzie opakują śmierć Pana Jezusa, Jego poświęcenie, to, co On wtedy tam przeszedł, te wszystkie tortury, a następnie Jego śmierć. W niektórych krajach, typu Filipiny, pewnie słyszeliście o tym, że są inscenizacje na tyle brutalne, że ludzie są albo przywiązywani, albo nawet przybijani do krzyża. Są biczowani. Odczuwają fizyczny ból, taki sam, jak odczuwał fizyczny ból osoba 2000 lat temu. Taki sam, jak odczuwał fizyczny ból, taki sam fizyczny ból, jaki odczuwał Jezus Chrystus. Ludzie często skupiają się tylko na fizycznych doznaniach. Bardzo mocno skupiają się na tym fizycznym aspekcie. Na bólu, na cierpieniu, na krzywdzie. I częściowo mają rację. Bo myślę, że nikt z nas nie chciałby przychodzić tego, co przychodził wtedy Pan Jezus. Myślę, że każdy z nas, czytając Słowo Boże i fragmenty mówiące o prowadzeniu, o sądzie u Piłata, o prowadzeniu na Golgotę, o ukrzyżowaniu, nie czyta tego z radością, nie czyta z tego z takim wow, tylko jednak ze smutkiem. Bo coś, co się stało się za nas. Pan Jezus nie był winny temu. To my byliśmy winni. Ale On, pokornie wypełniając wolę Ojca, postanowił się poświęcić, bo tak nas ukochał. 2000 lat temu, niecałe, kiedy Pan Jezus niósł swój krzyż drogą cierpienia, będziemy jeszcze śpiewali Via Dolorosa. Zatrzymywały się niewiasty, które biadoliły i płakały nad nim. I możemy to przeczytać w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, w 27-28 wersecie. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. To była odpowiedź Jezusa na to, na ten płacz, na całe użalanie się nad Nim, z tych wszystkich osób, które tam były dookoła. Nie płaczcie nade mną, tylko płaczcie nad sobą. Nie płaczcie nade mną, tylko płaczcie nad swoimi dziećmi. Pan wie, Jezus wiedział, że czeka Go śmierć. I wiedział, że to jest konieczne, abyśmy mogli razem z Nim żyć. I on wiedział, że on musiał ponieść ofiarę doskonałą, aby wypełnił się zakon, aby drzwi do nieba zostały otwarte. Pan Jezus nie użalał się nad sobą. Zanim Pan Jezus umarł, On o swojej śmierci przypowiadał co najmniej kilkukrotnie swoim apostołom, swoim przyjaciołom. Otwórzmy nasze Biblię, bracia i siostry, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Przeczytamy tak naprawdę 3 fragmenty. 2 z 9 rozdziału, 1 z 18. 9 rozdział, 19 werset. Strona 1109. A oni odpowiadając rzekli... 9:18, przepraszam. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy: za kogo ludzie mnie uważają? A oni odpowiadając rzekli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich: a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc: za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i nakazał im mówić o tym komukolwiek. Powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. 9:45. I tu tylko kawałek wersetu. On rzekł do swoich uczniów: na kłącie uszu swoich do tych słów Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi. Także nie pojęli go, a bali się go zapytać o znaczenie tego słowa. I teraz przejdźmy jeszcze do 18 rozdziału, 31 werset, 34. A wziąwszy ze sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem pogadom i wyśmieją, zelżą i opluwają. A uwieczerawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Jak czytamy, to my jasno rozumiemy, prawda? Że przyjdzie czas, że Pan Jezus będzie musiał ponieść śmierć, że zostanie zabity. Ale uczniowie tego nie rozumieli. Niby Pan Jezus mówił jasno i wyraźnie. A uczniowie nie potrafili tego zrozumieć. Bóg zakrył słowa przed apostołami. Dlaczego? Dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć Boga? Pierwsza odpowiedź, która może nam się nasunąć, to po prostu nie chcą. Nie chcą rozumieć Boga. Odrzucają Boga. Nie wierzą w Niego. Uważają, że Boga nie ma, że to jest wymysł grupy osób, którzy chcą mieć władzę nad innymi. Stąd też stworzyły się religie tak naprawdę. A tak naprawdę jest tylko tu i teraz, kończy się życie, kończy się wszystko. Jest ktoś, kto się cieszy, jak słyszy taki pogląd. Szatan. On jest uradowany, jeżeli widzi, że ludzie faktycznie w ten sposób myślą. Bo tak naprawdę myślą to, co on chce. I bo może im się wydaje, że to jest ich własna myśl, to tak naprawdę robią dokładnie to, co szatan im podpowiada. Inna grupa osób nie chce rozumieć Boga, bo nie chce podjąć prób Jego zrozumienia. Po prostu. Mają swój utarty schemat. Może to być nawet codzienna modlitwa. Może to być uczestnictwo w nabożeństwie. Może to być przyznawanie się nawet do Boga przed innymi. Ale wszystko jest robione na takiej płaszczyźnie bardzo płytkiej. Nie próbują zgłębiać się. Nie próbują iść jeszcze głębiej. Nie. Im wystarczy przyzwyczajenia, schematy utarte. Uważają się, że są dobrymi chrześcijanami. Ale przychodzi co do czego? Boga nie potrafią zrozumieć. Nie potrafią zrozumieć Jego woli Bożej. Czasami jednak jest tak, że to Bóg specjalnie pewne rzeczy zakrywa przed oczyma ludzkimi. I tak jak czytaliśmy, gdzie apostołowie nie potrafili zrozumieć, że Pan Jezus umrze, czasami jest tak, że człowiek nie potrafi zrozumieć woli Bożej, drogi Bożej. Dlaczego tak się dzieje? Czy to dlatego, że Bóg, że to jest fanaberia Pana Boga? Absolutnie. Człowiek może mieć fanaberię, humorki, ale nie Pan Bóg. Czy Bóg chce się nad nami tak, w taki sposób znęcać, że mamy się domyślać, co On od nas chce? Absolutnie. Bóg tak też nie działa. Więc dlaczego Czasami człowiek nie potrafi zrozumieć woli Bożej. A odpowiedź jest bardzo prosta. Z powodu niedojrzałości człowieka. Niedojrzałość człowieka powoduje to, że Bóg nie może nam objawić swojej woli. Niedojrzałość człowieka powoduje, że nie otrzymuje on objawienia Bożego. Nie rozumie, co Bóg do niego mówi. A czym się objawia niedojrzałość ludzka? Cielesnością. Bracie i siostro, cielesność. Jest to ta niedojrzałość, która powoduje, że człowiek nie słyszy głosu Bożego, że człowiek nie rozumie, co Bóg do niego mówi. Apostołowie nie rozumieli, co mówił do nich Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 3:1, 3:2. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem. Bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Objawienie jest wiedzą, która Bóg zsyła dla osoby, dla człowieka, aby zrozumiał jego wolę. A co się dzieje, jeżeli czegoś nie rozumiemy? Co się dzieje, jeżeli nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć pewnych rzeczy logicznie? Czy my to przyjmujemy? No nie. To, czego nie rozumiemy, zazwyczaj odrzucamy. Dlaczego Bóg zakrył przed apostołami zrozumienie istoty śmierci Jezusa Chrystusa? Z powodu ich cielesności. Bracia i siostro, oni byli cieleśni. Oni chodzili z Jezusem, oni słuchali Jego nauki, ale oni cały czas byli cieleśni. Oni nie potrafili kierować się z duchowością w swoim myśleniu. Oni mieli z tym ogromny problem. I to wielokrotnie wychodziło w trakcie, kiedy przebywali z Jezusem Chrystusem. A także po Jego pojmaniu. Zobaczmy, jak się apostołowie zachowali. Jak przyszli żołnierze z Judaszem na czele, żeby pojmać Jezusa Chrystusa. Piotr na początku stanął w obronie. Ale jak Jezus poprosi, żeby się uspokoił, co się stało z apostołami? Czy oni zostali z Jezusem? Czy oni dalej trwali? Nie. Uciekli. Ogarnął ich strach. Wystraszyli się, że oprócz Jezusa to też i ich zabiorą. I ich trącą do więzienia. Ogarnął ich strach. Czy strach jest Bożym odczuciem? Czy strach pochodzi od Boga? Czy to jest to, czym Bóg wypełnia swoje dzieci? Absolutnie. A oni mieli strach. Oni uciekli. Ze strachu Piotr wyparł się też Jezusa. Trzykrotnie. Gdzie byli uczniowie? Kiedy Pan Jezus niósł krzyż, jedna osoba mu pomagała. Czy to był Andrzej? Czy to był Jan? To był Szymon. Szymon Piotr? Nie. Drugi apostoł? Szymon Gorliwy? Nie. To był Szymon Cyrenejczyk. Osoba wzięta siłą z tłumu, żeby mu pomóc. Nie było uczniów. Nie było tych, co przy nim byli cały czas i to zapierali się, że się jego nie wyprął. Pan Jezus był sam. W trakcie kiedy... A gdzie byli uczniowie? Bali się Żydów. Z daleka. Mogli, być może, siedzieli w wieczerniku. Jezus umierał na krzyżu sam. Otoczony zbójcami, przestępcami. było kilka kobiet. Maria, jego matka, Maria Magdalena, Salome, Maria, matka Jozesa i był tylko jeden uczeń, Jan. Gdzie byli reszta? Gdzie była reszta? Apostołowie byli cieleśni i cieleśnie myśleli. W trakcie życia z Panem Jezusem ta ich cielesność wychodziła na zewnątrz. Pamiętacie być może też i historię w momencie, kiedy oni zaczęli się kłócić, który z nich jest najważniejszy. Czy tego uczył nas Jezus Chrystus? Czy tego uczył ich Jezus Chrystus? Czy to był taki wzór, że Pan Jezus chodził i wywyższał się nad innymi, uważał się za lepszego? To był ten wzór? A oni chcieli wiedzieć, kto z nich będzie ważniejszy. A oprócz tej dumy była też i zazdrość. Pewnie by była zazdrość. Gdy Pan Jezus powiedział, ty będziesz ważniejszy, ty będziesz po nim, a ty na końcu. Jak możemy się domyślać, pewnie było pytanie, a dlaczego tak? Z powodu tego powodu, że oni byli cieleśni, nie byli w stanie zrozumieć śmierci Pana Jezusa. Nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego ich mistrz musiał umrzeć na krzyżu. Dlaczego Bóg musiał to zakryć przed nimi? Bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu by jakby odeszli od Jezusa. Nie wytrwaliby przy Nim. Tak jak cały Izrael, apostołowie byli przekonani, że Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem, który przyjdzie i uwolni Izrael. Tu na ziemi. Że Izrael w końcu stanie się niepodległym krajem, wyswobodzi ich z rąk Rzymian i będzie królestwem. Czekali na tego Mesjasza, który będzie ich królem. Ale nie rozumieli, że Pan Jezus mówił, że wielokrotnie o tym mówi, że to nie chodzi o królestwo ziemskie. A oni cały czas trwali przy tym, w swoich myślach, że to jednak tutaj na ziemi. I oni nawet do końca w to wierzyli, że Jezus będzie królem tutaj na ziemi. Dlaczego do samego końca? Pamiętacie, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu rozmawiał z dwoma uczniami? I kiedy oni zarzucili mu, że on tutaj nic nie wie, że tu przecież ich nauczyciel zmarł, oni myśleli, że on przyjdzie i odkupi Izrael, że w końcu wyswobodzi Izrael? Mało tego, w momencie, kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, uczniowie jeszcze, i zapowiedział powrót, uczniowie dalej mówili o fizycznej odbudowie Królestwa Izraela. Cały czas Pan Jezus musiał ich karmić mlekiem. Cały czas karmił im mlekiem, żeby ich wiara, żeby ich poznanie rosło. Zobaczcie, ile oni dostali nauki. Oni byli świadkami cudów, oni byli świadkami nauczania Jezusa, oni byli świadkami tego wszystkiego, co się wydarzyło za czasów Jezusa. Od samego początku. Tych 11. Bo nie będę mówił o Judaszu. Ale nie rozumieli. Do samego końca nie rozumieli istoty śmierci Pana Jezusa. I to samo, co spotkało apostołów, to spotyka nas. Tak samo jak apostołowie. My nie wiemy, czy jak gdyby Bóg od razu im wszystko objawił i pokazał, co tak naprawdę się wydarzy, czy apostołowie od razu nie uciekną. Nie uciekliby od swojego nauczyciela. Czy nie byłoby tak, że oni przestaliby z nim chodzić, tylko każdy by wrócił do swoich obowiązków. Mateusz dalej stałby się celnikiem, Andrzej z Piotrem rybakami i inni też by wrócili do swoich obowiązków. Bo oni nie na to czekali. Nie czekali na takiego Zbawiciela, nie czekali na takiego Mesjasza, nie czekali na takiego Króla. Oni czekali wszyscy na Króla Ziemskiego. I prawdopodobnie, bo teraz możemy tylko gdybać, nie jest jasno powiedziane, ale wygląda na to, że Pan Bóg specjalnie zakrył wszystko przed nimi, żeby mogli się krok po kroku uczyć. Żeby jak najwięcej mogli wypić tego mleka, którym poił ich Jezus Chrystus. Żeby mogli nabywać wiary. Po to, żeby byli gotowi do przyjęcia objawień, które Bóg szykuje dla każdego z nas. Dlaczego Bóg zakrywa przed człowiekiem pewne rzeczy? Bo człowiek jest cielesny. Kiedy nie jest wypełniony Duchem Świętym i nie ma dostatecznie wysokiej wiary, nie jest w stanie przyjąć Bożego objawienia. Nie jest w stanie przyjąć Bożej woli. Nie jest w stanie podążać za Bożą wolą. My mamy się napełniać Duchem Świętym tak, aby jak najmniej cielesności było w nas. Objawienie Boże jest pokarmem już stałym. To już nie jest mleko, bo to już jest pokarm stały. Co się dzieje z dzieckiem, jak przychodzi na świat? Czym jest karmione? Jest karmione mlekiem. Później następuje zmiana i wchodzi, większość pewnie z was wie, wchodzą jakieś tam warzywka zmielone, czyli już pokarm bardziej taki w tej konsystencji przypominający stały. A po jakimś czasie dziecko już może jeść z chaboszczaka. Co się dzieje, jak odwrócimy kolejność? Jak dostaną ten pokarm stały? Co się dzieje, jak kilkumiesięczne dziecko dostanie z chaboszczaka? Czy on ten pokarm przyjmie? Nie. Odrzuci. Ten pokarm odrzuci. I to samo się dzieje z ludźmi, jeżeli nie są napełnieni Duchem Świętym. Byłem kiedyś świadkiem rozmowy chrześcijanki z osobą, która wierzy w Boga. Nie jest to osobą, powiedzmy, nowonarodzoną, ale wierzy w Boga. I to była osoba, i to była rozmowa odnośnie ataków demonów. Osoba wierząca powiedziała, że często jest, jak Bóg używa człowieka, to szatan jeszcze mocniej go atakuje. Jeszcze mocniej złe rzeczy dzieją się w życiu człowieka. I wiecie, jaka była reakcja tej osoby? Ona od razu powiedziała, to może lepiej nie być tak blisko Boga. To może lepiej nie wchodzić w to tak głęboko chrześcijaństwo, żeby nie być narażonym na ataki diabelskie. A co wy byście powiedzieli? Co powie osoba, która już nie jest pojona mlekiem, tylko spożywa stały pokarm? Wie, jak się będzie zachował chrześcijanin. W imieniu Jezusa Chrystusa precz i idziemy dalej. Nie boi się demonów, nie boi się tego, co szatan mu zsyła. Bo on wie, że jest ktoś mocniejszy, że jego mistrz, czyli Jezus Chrystus, jest mocniejszy od szatana. A my należymy do niego, my nie jesteśmy dziećmi szatana, nie jesteśmy dziećmi zatracenia, tylko jesteśmy dziećmi bożymi. I nawet jeżeli przychodzi jakieś doświadczenie, to wiemy, że Bóg na pewno nie dopuści do doświadczenia, nasz wspaniały Bóg, nasz wspaniały Ojciec nie dopuści nas do doświadczenia takiego, które nie będziemy w stanie przeżyć. I tak się zachowuje osoba, która już spożywa pokarm stały. Jak zaczyna spożywać pokarm mleczny, to po prostu to odrzuca. Tak samo jak tamta osoba. Była gotowa odrzucić tylko dlatego, że nie widzi, że bała się. Bo jednak osoby, które nie są napełnione Duchem Świętym, po prostu boją się demonów. A chrześcijanie, czy mają się bać demonów? Absolutnie. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Bóg też daje odpowiedni czas na objawienie swojej woli. Zwróćmy uwagę na objawienie Jana. Jakiś czas temu pastor powiedział jedną rzecz na kazaniu, że jeszcze kilka, czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie było w ogóle mowy, nie było kazań o tematyce związanej z objawieniem Jana, apokalipsą. To było zakryte przed usługującymi, przed kaznodziejami. Wszystkie inne księgi były omawiane podczas kazań. W pewnym, a ta ostatnia nie była. Ale w pewnym momencie, w tych naszych czasach ostatecznych, Bóg zaczął objawiać. I nie tylko tutaj jest głoszone słowo z tej księgi. Ja słyszałem już wiele kazań, gdzie kaznodziejowie już zaczynają, Bóg im zaczyna objawiać to, co się będzie działo. I zaczynają tłumaczyć tą księgę. Ta księga zaczyna być objawiana. To Bóg daje też czas, żeby na objawienie swojej woli, nie tylko do nas personalnie, ale też do ludzi. Teraz mamy czas, mamy czasy ostateczne, Jego wola, Jego droga zaczyna być objawiana. Dzisiaj słyszeliśmy wspaniałe obietnice, słyszeliśmy o Bożym dotknięciu, że przyjdą takie cuda, jakich ta ziemia nie widziała. Super. Że przyjdzie wiele Bożego działania, którego tutaj nie było. Wielokrotnie słyszeliśmy, że to są czasy ostateczne. I to nie jest tak, że to tylko w tym kościele. W kościele na Twardej. W kościele Zbawienie w Jezusie. Mówią o tym. Kiedyś rozmawiałem z koleżanką, której wujek jest misjonarzem, katolickim misjonarzem. Gdzieś w Papui Nowej Gwinei bodajże. I jak ja zacząłem jej swego czasu mówić takich dowodach na to, że zbliża się koniec świata i coś się zaczyna dziać, to ona powiedziała, mój wujek powiedział to samo. Oni też to widzą. Coraz więcej osób widzi, że zaczyna się wypełniać to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Co powstało 2000 lat temu. Co się stało z apostołami, kiedy duchowość zaczęło przewyższać cielesność? Kiedy ten duch zaczął zwyciężać ciało? Stali się innymi ludźmi. Bardzo prosty przykład. Przestali się bać. Pamiętacie, jak Piotr i Jan zostali przyciągnięci przed radę? Za to, że głosili naukę Jezusa? I co? Zostali wychłostani i powiedzieli, że jeszcze raz. Powiedziano im jeszcze raz. Absolutnie zakazano im głosić Słowo Boże, zgłosić naukę Jezusa. I co oni? Jak ich wypuścili, to co? Pobiegli i schowali się w wieczerniku znowu? Absolutnie. Wyszli na zewnątrz i radośni chwalili Boga, że mogli dla Niego cierpieć i dalej głosili Słowo. I dalej głosili naukę Jezusa. Co się stało z cielesnym Szawłem, kiedy go dotknął Jezus Chrystus, kiedy został napełniony Duchem Świętym? Zaczął głosić zupełnie co innego, niż głosił wcześniej. Niż głosiła nauka, cielesna nauka. Podstawą duchowości jest wzrastanie w wierze, napełnienie się Duchem Świętym. Bo jeżeli to będzie, to cielesność będzie w naszym życiu będzie odgrywała coraz mniejszą rolę. Jak będzie odgrywała coraz mniejszą rolę, my nie dość, że będziemy mocniejsi, to będziemy w stanie uzyskać więcej Bożego objawienia niż wcześniej. Jeżeli jesteś w służbie wstawienniczej, Bóg ci będzie objawiał, o kogo masz się modlić, tak żeby nie było to pustych modlitw, żeby nie było tak, że się modlisz o osobę, o którą Bóg akurat nie chce, żeby się w tym momencie modlił, ale jest ktoś inny, kto potrzebuje w tym momencie gorliwej modlitwy. Jeżeli jesteś w służbie kaznodziejskiej, to ci Bóg będzie mówił, co masz w danym momencie powiedzieć. Nie, to nie będą twoje słowa, tylko to będą słowa, które w tym momencie masz powiedzieć tu i teraz i z Bożego objawienia. Nie twoja mądrość, tylko Boża mądrość. Jeżeli jesteś w służbie liderskiej, Bóg ci będzie pokazywał, jak masz prowadzić swoją służbę. I to nie będzie twoja mądrość, tylko to będzie Boża mądrość. To się tak naprawdę tyczy każdej służby, a także każdego aspektu naszego życia. Bo najgorsze jest to, co, że człowiek sam próbuje układać sobie życie i sam próbuje wypełniać Boże wolę. Trzeba pamiętać jedną rzecz, że można być napełnionym duchowo, jeżeli się tego nie będzie pilnowało i dalej nie będzie się wzrastało, jeżeli wzrost duchowy w pewnym momencie stanie, to kolejne kroki to będą jednak cofanie się do tyłu. Pamiętacie Saula? Saula wykonywał wolę Bożą do pewnego momentu. Aż w końcu wydawało mu się, że lepiej będzie złożyć ofiarę, nie czekając na kapłana. I coraz więcej popełniał błędów, coraz bardziej ufał sobie, a przestawał słuchać Boga. Bóg próbował go w jakiś tam sposób zawrócić z jego drogi, aż w pewnym momencie całkowicie się odwrócił. Skończyły się objawienia. I jak Bóg był otwarty na niego, to w pewnym momencie zakrył swoje oblicze, zatwardzając jego serce. I to się może zdarzyć z każdym z nas. Fajnie, jeżeli wzrastamy, fajnie, jeżeli osiągamy taki już poziom, że widzimy wolę Bożą, że Bóg się nam naprawdę zaczyna wspaniale objawiać. Czyli jesteśmy tak napełnieni Duchem Świętym, że widzimy po prostu Boga. Widzimy Jego działanie. Ale jeżeli poprzestaniemy na laurach, to w końcu będziemy się cofać. Jezus wiedział, co czeka kobiety, te, które biadoliły. Wiedział, co czeka ich dzieci. One płakały nad fizycznym cierpieniem Jezusa. Miały ludzki odruch, ale nie miały Bożego objawienia, że tak naprawdę nad nimi trzeba czekać. Bo Pan Jezus duchowo wiedział, że one będą dłużej cierpieć niż On, bo On będzie cierpiał chwilę. A one i ich dzieci całą wieczność. Pan Jezus został doprowadzony na górę. Został ukrzyżowany i umarł. W tym momencie cierpienie Jezusa się zakończyło. Szatan myślał, że wygrał walkę. Ale ziemskie ciało pozostało na krzyżu. Czy Pan Jezus przegrał? Nie. Bo w tym momencie odniósł zwycięstwo. Odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Krew baranka została przelana. Krew Bożego Syna została przelana, obmywając wszystkie nasze grzechy. A On sam wstąpił do piekieł, do tej otchłani, zwiastując siebie tym, którzy nie mieli okazji Go poznać, wyciągając ich, zniewolonych, tych wszystkich, co uwierzyli w Niego. Zakon zostaje wypełniony. Możemy się radować. Mamy teraz już czas radości. To już nie jest czas smutku. To nie jest już czas przygnębienia. Tylko to jest czas radości, wesołości. Bo się dokonało. Dokonało się zwycięstwo. Te Boże, duchowe zwycięstwo. Na cielesne też przyjdzie czas. Za 3 dni. Ale duchowe już się dokonało. Dla nas. Jezus zwyciężył. Jak całe życie Jezus uczył, żeby nie zważać na cielesne pożądliwości. Żeby trzymać się z daleka od cielesnych pragnień. Wielokrotnie przecież, mało tego, szatana swego czasu pogonił. Idź precz, bo nie myślisz o tym, co duchowe, ale o tym, co cielesne. Pan Jezus zachęcał nas do tego, żeby jednak koncentrować się na duchowości, nie na cielesności. I nawet wtedy, kiedy szedł na krzyż, nawet podczas tej drogi krzyżowej, znaczy drogi prowadzącej na krzyż, tuż przed śmiercią, On cały czas zachęcał wszystkich dookoła, Nie do cielesności, nie do skupienia się na tym, co jest tutaj, na ziemi. Tylko do czegoś głębszego. Apostołowie, do momentu, kiedy nie zostali napełnieni Duchem Świętym, do momentu, kiedy Bóg tak na stałe i w pełni nie zagościł w ich sercach, nie rozumieli słów Jezusa. Ale w momencie, kiedy Bóg im objawił, oni do samego końca wypełnili wolę Bożą. Nie cofnęli się, żaden z nich. Słowo Boże mówi, że tylko jeden dożył starości. Nie bali się już, co ich czeka. Nie bali się śmierci. Tak jak Pan Jezus nie bał się śmierci, idąc i zabierając nasze grzechy na krzyż. I za to jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni. I cieszymy się, że On jest naszym Zbawicielem, że to tak naprawdę, że mamy takiego wspaniałego Zbawiciela, że gdzie On był bezgrzeszny, to jednak On zabrał wszystkie nasze grzechy. Nie musiał tego robić. Mało tego, nie musiał przychodzić nawet na ten świat. Mógł zostać razem ze swoim Ojcem w niebie. Ale dowiódł nam, jak bardzo nas kocha, jak bardzo chce, żebyśmy byli razem z Nim. Jesteśmy Mu za to wdzięczni i dziękujemy Mu. I pamiętajmy o tym. Przeżywając co roku pamiątkę, żeby się nie skupiać na tym, co jest widoczne, na tym, co jest tutaj cielesne, ale skupić się na tej głębi, na tym, co Pan Jezus nam zostawił, a zostawił nam wiele. Zapraszam grupę uwielbiającą, zaśpiewam jeszcze jedną pieśń, a później przyjdzie czas na Wieczerzę Pańską. Niech Pan będzie błogosławiony.